Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Naszym gościem Bronisław Wilczyński, dziennikarz, publicysta, pisarz i to też wspomnę, były prezes Telewizji Polskiej. Panie redaktorze, dzień dobry.
Dzień dobry.
Co się wydarzyło wczoraj na polskiej scenie medialnej, szerzej na polskiej scenie politycznej?
No, wydarzył się akt bez precedensu, który nazwać można gangsterstwem politycznym albo bandytyzmem politycznym, jak kto woli. No coś takiego, co nie przypuszczaliśmy się, że wydarzy się w demokracji. To było siłowe przejęcie mediów publicznych przy złamaniu ostentacyjnym prawa. No więc siła zatriumfowała nad prawem i było to zrobione właśnie, jeszcze raz powtarzam, ostentacyjnie. Jak gdyby ci, którzy zrobili rządzący, kpią sobie dość ostentacyjnie, znowu powtarzam się, z norm prawnych. Przypominam, że dzień przed wkroczeniem tych policji i tych silnych mężczyzn, o których już wcześniej mówił Tusk i jego akolici do mediów publicznych, Szymon Hołownia, przecież marszałek Sejmu, powiedział, no jak najbardziej, no owszem, myśmy przyjęli uchwałę w Sejmie, ale uchwała nie może znieść ustawy, więc teraz będziemy procedowali, postępowali zgodnie z prawem i próbowali przeprowadzić nową ustawę, która zmieni charakter mediów publicznych w Polsce. I na drugi dzień, zamiast tejże procedowania ustawy, pojawiły się jakaś gromady osiłków, które wdarły się i zaczęły do siedziby telewizji, potrubowały zresztą panią poseł i zaczęły wyrzucać tych, którzy tam pracowali i administrowali tym dobrem narodowym. A co więcej, te postacie chronione były przez policję. To wszystko było chronione przez policję. Zresztą do policji akurat trudno mieć zastrzeżenia, no bo jednak ona zależy od ministra spraw wewnętrznych, od rządu obecnego. Oni dostają rozkazy, muszą im wypełniać. Winni są ci, którzy te rozkazy wydają. Wychowanek UBEK-ów dawnych, podpułkownik Bartłomiej Sienkiewicz, obecnie w roli ministra kultury, rozwiązał władzę spółek medialnych, do czego nie ma zupełnie żadnego prawa. No może rozwiązać sobie dowolne rzeczy w ten sposób. Nie ma po prostu takich uprawnień. No ale to rozwiązał i to miała być podstawa prawna.
Tak miało to, tak to wyglądało, panie redaktorze, a co, jaki to jest sygnał także polityczny?
No, to jest sygnał polityczny, że ta władza nie będzie się zupełnie liczyła z prawem. I to ma parę wymiarów. To ma po pierwsze, trzeba zdać sobie sprawę, że z jednej strony to są ci ludzie, te środowiska, te grupowania polityczne, które przez 8 lat opowiadały o tym, że one walczą o praworządność, demokrację, etc., etc. Niestety powinniśmy się do tego przyzwyczaić, że ci, którzy tak głośno wołają współcześnie te dominujące środowiska o demokracji, o praworządności, o tolerancji i pluralizmie, są zaprzeczeniem tego. Dążą do monopolu, parfas et nefas, a raczej nefas, czyli wbrew niegodnymi środkami, wbrew prawu, chcą zatkać usta inaczej myślącym i chcą w ogóle wyeliminować z życia publicznego swoich konkurentów. Nie podejmując z nimi demokratyczną rywalizację, ale po prostu odebrać im możliwość funkcjonowania publicznego. Ale to wszystko działo się jeszcze w kontekście szerszym politycznym, ponieważ równocześnie zostało przyjęte w Unii Europejskiej ta dyrektywa o solidarności w sprawie imigrantów. No, bardzo pięknie brzmi solidarność. W rzeczywistości chodzi o to, że będziemy zmuszeni przyjmować tych emigrantów, którzy nie będą się już mieścili, nie będą chciały przyjmować inne państwa. Bo realnie tak to wygląda. Bo zdajmy sobie sprawę, że przybysz do Europy ma prawo wybrać sobie miejsce mieszkania, no ale tylko ludzie wybierają bogatsze kraje, Niemcy głównie, bo Niemcy mówią, przepraszam bardzo, ale wszyscy są u nas, musicie się podzielić z nami. Ale to oni będą decydowali, jak się dzielimy, to znaczy, że oni się zatrzymają tych dobrze wykształconych, którzy rokują dla nich szybką nadzieję adaptacji do warunków, one będą odsyłali innych. I to jeszcze jeden wymiar sprawy, najbardziej chyba ponury, bo nie wiem, czy najbardziej ponury, bo to wszystko jest bardzo ponure, że w mediach zachodnich w ogóle albo się o tym nie mówi, albo to przedstawia się jako triumf prawa. Ostentacyjne łamanie prawa przedstawia się jako jego triumf. Zamykanie usta politycznej konkurencji krytykom rządu nazywa się budowaniem pluralizmu. No to już jest, to jest naprawdę, to nie chodzi o to, że to są szczyty hipokryzji, to pokazuje po prostu pewną metodę. To znaczy, chodzi o to, że rządzący establishment w Unii Europejskiej, ci oligarchowie, którzy łączą się, prawda, zgodnie z zasadą oligarchowie wszystkich krajów łączcie się, działają w swoim interesie, w ogóle nie licząc się z żadnymi, z przyzwoitością, normami prawa. No już nie będę kontynuował.
Panie redaktorze, a ta argumentacja, bo oczywiście jest cel polityczny, ale jest też cała warstwa retoryczna, ona brzmi tak i tak ma się przekonać społeczeństwo, zwłaszcza tą część, która ani nie jest w obozie jednych zapisane, ani drugich, tylko gdzieś się kieruje, czasami głosuje na PiS, czasami zostaje w domu, czasami jak ostatnio zagłosowała na trzecią drogę, czy zgoła na koalicję obywatelską. To musiało się wydarzyć, bo paski telewizji publicznej były tak straszne, że trzeba było to zatrzymać. To jest sprawiedliwość dziejowa. Tak trzeba było. Trzeba łamać ustawy, łamać konstytucję w imię ochrony praworządności. To jest do utrzymania?
No, sam pan powiedział, że ta, jak to się mówi współcześnie, narracja, czyli to uzasadnienie, polega na tym, że się mówi, że będziemy łamać prawo w obronie prawa. No, można stosować dowolne paradoksy. Można powiedzieć, naprawdę, wszyscy dyktatorzy zawsze działali na rzecz jakiegoś dobra. Cenzura była po to, żeby, prawda, niewłaściwe treści nie funkcjonowały w życiu publicznym. Ale już tak czegoś ostentacyjne, żeby trzeba łamać prawo w obronie prawa, ale mówią to ci poplecznicy obecnych władz. W Gazecie Wyborczej to napisał Andrzej Zoll, profesor prawa. Wystąpił z podobnym apelem profesor Sadulski, że w żadnym wypadku nie możemy być skrępowani prawem i konstytucją. No, proszę Państwa, co to znaczy? No, to znamy doskonale te tezy. No, nie podoba nam się władza, nie podobają nam się porządki demokratyczne, bo przez władzę wybraną przez obywateli wprowadzanie zgodnie z normami prawnymi, no to my będziemy łamali te normy prawne, bo będziemy łamali konstytucję, porządek, jakikolwiek elementarny porządek prawny. To nie tylko jest koniec demokracji i państwa prawa, ale to jest naruszenie fundamentów funkcjonowania jakiejkolwiek wspólnoty. To jest propozycja wojny domowej. Silniejsi wygrywają właśnie, silni przychodzą i robią porządek. I oczywiście zawsze mówią, że no przecież oni występują w imię wyższego dobra.
Panie redaktorze, teraz mamy sytuację taką, jaką mamy. Media publiczne są faktycznie przejęte. Oczywiście będzie jeszcze sąd, będzie KRS, ale wpis do KRS-u, który zarząd będzie wpisany, czy ten nowy, czy ten stary się utrzyma, ale to raczej nikt nie spodziewa się sukcesu tego typu akcji. Trzyma się jeszcze Polska Agencja Prasowa. To też jeszcze do tego opisu mediów publicznych. Pan prezes Mateusz Matyszkowicz, no, nie jest to Jacek Kurski, ale też jest to osoba, powiedzmy, no taki prezes, pani prezes Kamińska w Polskim Radio, dużo obecnej pretensji, no a Wojciech Surmacz, bardzo uznany dziennikarz i broni tej instytucji, jej niezależności najdłużej, najskuteczniej, największe ma poparcie także zespołu, który za nim stoi.
Tamte osoby też miały, znaczy prezes Matyszkowicz, czy pani prezes radia też mieli poparcie zespołu. No ale a co to poparcie zespołu? Jeżeli kogoś się wyprowadza z gabinetu, no to zespół nie przeciwstawi się policji i bandom, jakimś bojówkom, prawda? A jak próbuje, no to efekty są. Także trudno ich obwiniać o to. Można się zastanawiać się, czy nie powinni głośniej protestować, ale i tak są te protesty. Niewiele dadzą. To bardzo ładnie świadczy o panu Surmaczu, że próbuje jak najdłużej trzymać się na, że to powiem, na swoim stanowisku, zgodnie, broniąc go zgodnie ze swoją powinnościami. To jest jego powinność. To jest powinność każdego w tej chwili praworządnie powołanego lidera medialnego, no żeby jak tak długo jak można bronił tego swojego stanowiska, swojej placówki, tak powiem. No, tylko jeszcze raz mówię, starczy z siłą, to na długo się nie zda. No, ale trzeba to robić, trzeba tak to robić długo, trzeba robić to wszystko, co można. No, robić, manifestacja ma sens, pomimo tego, że bezpośrednich konsekwencji nie przynosi. Musimy zdać sobie sprawę, że my cały czas funkcjonujemy w różnych perspektywach czasowych. Doraźnej. No w tej doraźnej to przegraliśmy. Mówię tutaj nie w imieniu jakiegoś obozu politycznego. Mówię w imieniu ludzi, którym leży na sercu dobro Polski, którym leży na sercu praworządność, demokracja, racja stanu, wspólnota nasza. I więc myśmy przegrali chwilowo, ale to wcale nie znaczy, że w średniej perspektywie, czy jeszcze bardziej w długofalowej perspektywie to się dzieje. No przecież jednak to nie jest tak, że zostaną anulowane wybory, chociaż różne rzeczy sobie można wyobrazić, obserwują w tej chwili te posunięcia ze strony władzy. Ale ja tutaj, ja pamiętam, już mam tyle lat, że pamiętam rzeczy, pamiętam komunę, która jednak była bardziej brutalna i się załamała, więc ten rząd też się załamie i mam nadzieję, że odpowie, że nie, już nie z ław rządowych, tylko z ław oskarżonych przed sądem.
Być może tak będzie, na pewno jest tak, że Bartłomiejowi Sienkiewiczowi i panu ministrowi pułkownikowi się ten proces należy. To panie redaktorze, już na koniec, co dalej? Wracamy do ładu medialnego sprzed roku 2015, czy tak jak dzisiaj mówił w Poranku Wnet Piotr Naimski, dalej się cofamy, o ile tak można powiedzieć?
Obawiam się, że cofamy się dalej, że ta presja ze strony władz obecnej rządu, koalicji 13 grudnia i rządu 13 grudnia będę posuwała się dalej. No ale zobaczymy, w tej chwili trudniej spętać wolne słowo, dlatego że jednak istnieją te media społecznościowe, które dużo trudniej ograniczyć. To się próbuje robić w Europie cały czas. Zresztą koalicja cały czas opowiadała już w swoim tym pierwszym programowym wystąpieniu, którym notabene deklarowała popełnienie poważnego przestępstwa, bo deklarowała, że anuluje wyrok konstytucyjny. No, jeżeli politycy deklarują, że jakikolwiek wyrok sądowy anulują, to popełniają już przestępstwo, a wyrok Trybunału Konstytucyjnego orzeczenia, no to jest takie najwyższe przestępstwo tego typu. No ale dobrze, ale oni również deklarowali w tym swoim wystąpieniu, że będą zwalczać mowę nienawiści. No to jest cudowna pałka do tego, że będą rozprawiać się z wszystkimi inaczej myślącymi. Wszystko można nazwać mową nienawiści. To, co ja teraz mówię, też można nazwać mową nienawiści. Proszę bardzo, jestem krytyczny wobec rządu, a więc, prawda, występuję jako nienawistnik, ergo powinienem się zabrać głos i powinienem odpowiedzieć, powinienem zostać ukarany za to i powinienem się odebrać głos. Ale przy tych wszystkich deklaracjach to nie będzie tak prosto zrobić. Więc myślę, że będziemy mieli do czynienia z trudnym bardzo czasem, no ale trzeba się na to przygotować.
Ale mieliśmy już forpoczty tego, do czego jest zdolny pułkownik, minister Sienkiewicz i premier Donald Tusk. Redakcja Wprostu, to nie trzeba daleko szukać, nie trzeba wielkiej erudycji, żeby ten przykład przywołać, więc media prywatne, nie wiem, czy mogą, tak jak Radio Wnet, czy możemy czuć się w pełni bezpieczni.
Nie możecie się czuć w pełni bezpieczny. Ja to powiedziałem już. Bezpieczny w Polsce po takim zachowaniu nikt się nie może czuć. Jeżeli tak się ostentacyjnie depcze praworządność, no to można innym aspekcie, można powiedzieć również w odniesieniu do konkretnych osób, również prywatnych, w ten sposób się zachowywać. No. I zresztą nie chodzi tylko o Sienkiewicza i Tuska. Całą tą ekipę, prawda, wspierano przez swoich ich patronów z Zachodu, trzeba dać sobie sprawę. My żyjemy jeszcze w bardzo szczególnym momencie, gdzie się próbuje zmienić zasadniczo traktaty konstytucyjne, które doprowadzą do tego, że państwo polskie utraci niepodległość. I niestety można się obawiać, że będzie się to działo z akceptacją Tuska. Przy oczywiście deklaracjach, że on tu on już mówił, że te nie, że on się nie zgodzi na to. No ale potem okaże się, na co się tam nie zgodził, ale wcale na inne się zgodził, tak jak na ten pakt, jak na tą, tą solidarnościowy układ, prawda, który skazuje nas na przyjmowanie emigrantów, których nie chce przyjąć, nie będą chciały przyjąć Niemcy i Francja. No więc mówię jeszcze raz, sytuacja jest trudna i musimy się do tego przygotować. To nie jest takie proste, nie jest takie łatwe, no ale musimy zdać sobie sprawę. No, były trudniejsze sytuacje, wychodziliśmy z są to koszty.
Także Bronisław Wilsztajn, pisarz, publicysta, dziennikarz, kawaler Orderu Orła Białego, między innymi za działania w opozycji demokratycznej w czasach PRL. Trochę wracamy. To rozmowa przez telefon. Mam nadzieję, że następne tygodnie to także wizyty w studio Radia Wnet, bo przed nami trudny, ale ważny i może też ciekawy pod względem dziennikarskim okres. Panie redaktorze, bardzo dziękuję za czas dla radiosłuchaczy, dla Radia Wnet.
Dziękuję bardzo.